Dzień dobry, Krzysztof Woźniak, audycja Zmotoryzowani i oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W Wielkiej Brytanii jesteśmy, chwilę po zakończeniu II wojny światowej i oczywiście mówimy o motoryzacji tegoż kraju. Za nami, oj, coś dość skomplikowana historia łączenia się różnych firm motoryzacyjnych, no i oczywiście ulubiony samochód marka pana Jerzego, czyli Rolls-Royce, samochód rodzinny, jak stwierdziliśmy tutaj, bo jeździła jedna z najbardziej znanych rodzin na świecie, czyli rodzina królewska.
Ale był też samochodem do przywożenia pasażerów na lotnisko i z lotniska.
No ale kto zlecił to?
No ale miliarderzy.
Jeździł. To prawda i jak stwierdziliśmy i fakty pokazują, większość Rolls-Royce'ów z dawnych czasów, tych pierwszych, dalej jeździ. Co jest bardzo ważne. Co jest bardzo ważne i niespotykane w dzisiejszych czasach. Pozostajemy oczywiście na wyspie, w Wielkiej Brytanii, no bo jest kilka marek, o których musimy powiedzieć, między innymi o tej, o której w dzisiejszym odcinku, czyli o Jaguarze, który na początku wcale nie był Jaguarem, tylko inaczej się tam trochę nazywał.
Tak, inaczej się, w ogóle sam, teraz też się inaczej nazywał.
No tak, na końcu też się
inaczej. Tata Motors, proszę państwa, ja już mówiłem o tym, że Brytyjczycy to, no nie mają, nigdy nie mieli jakiegoś takiego szczęścia do motoryzacji i w tej chwili też rozsprzedali wszystko, co się dało rozsprzedać. Te ich marki rozjeździły się po całym świecie, a w Wielkiej Brytanii marek praktycznie nie ma, a Jaguar jest własnością koncernu, drugiego co do wielkości chyba koncernu na świecie, z którego my w Polsce się troszeczkę podśpiewaliśmy, kiedy próbowali wprowadzić u nas na nasz rynek swoje samochody osobowe, mianowicie to były samochody marki Tata. Podśmiewaliśmy się, ale bardzo bym chciał, żebyśmy osiągnęli takie sukcesy jak firma Tata.
A ja byłem w Indiach. Wie pan, że tam jest wszędzie ta Tata? I to nie tylko jeżeli chodzi o motoryzację, ale i telewizory, i sprzęt AGD, i tak dalej, i tak dalej. No tak, tak jak DU.
No w każdym bądź razie jest to firma na poziomie, wbrew pozorom tego, wbrew temu, co się u nas mówi, mój kolega se kupił tatę, to zawsze mówi, że jeździ tatą z mamą.
No tak.
Zawsze kupił się tatę
z mamą. Tatą woże mamę.
Tak, w każdym razie tata jest właścicielem marki, co chyba nie cieszy Anglików, marki Jaguar. Ta marka rozpoczynała tak jak dużo marek brytyjskich, jakoś tak się ułożyło, że dwóch panów przeważnie, tak było z Rolls-Royce'em, tak było też z kilkoma innymi markami i tak było z Jaguarem. Na początku oczywiście tej nazwy nie było. Dwaj to byli miłośnicy motocykli. Młodzi, młode chłopaki, bo jeden nazywał się William Lyons, on miał 20 lat raptem, drugi troszeczkę starszy, William, to byli dwaj panowie William. Czyli dwaj panowie Billy. Walmsley miał 30 lat, on był inżynierem Walmsley, natomiast William Lyons, no taki młodziutki chłopaczek, który miał dosyć bogatego tatusia. Zresztą oni zaczęli z kapitałem od ojców, dostali 1000 funtów i musieli coś z tym zrobić. To było za mało, żeby na przykład wybudować fabrykę jakąś związaną z motoryzacją, ale znowu wystarczająco, żeby coś w ogóle w tej motoryzacji robić. Oni wynajęli budynek i ten budynek, to było wszystko w miejscowości Blackpool w Anglii, ten budynek na Cocker Street, zdaje się, nazywał się Swallow. I oni nazwali Swallow Coach Building Company, czyli taka firma, która buduje coach, to tak powóz po angielsku. Potem przez pamięta się nazywało Swallow Sidecar Company i oni robili, coach to za dużo powiedziano, oni na początku robili wózki boczne i do tego jakieś naprawy blacharskie, tam malowali też jakieś takie liftingi, to się nie nazywa lifting dzisiaj, tylko to się
taki
nazywa
zakład mechaniczny, coś takiego,
tak,
to prawda?
Tak, no,
to
takie, taki zakład,
żeby zbliżyć jak
taki
najbardziej.
Zakład, ale stwierdzili, to całkiem nieźle wychodziło i w 1900, bo to założyli w 1922 roku, a kilka lat później, 5 lat później zbudowali też nie swój samochód, ale po prostu w swoim stylu firmowy samochód przerobili inny samochód Austina. Austin 7, ja o nim mówiłem kilka odcinków temu. To był taki samochód, taka angielska wersja samochodu dla ludu, tak jak Garbusa zrobili Niemcy, jak Renault i Citroen robili swoje, Citroen przede wszystkim zrobili swoje samochody dla ludu, tak tutaj Anglicy zrobili Austina 7 i właśnie Lyons i Walmsley zaczęli budować, przebudowywać i przemalowywać te samochody. Oni tam do silnika to się za dużo nie brali, natomiast dawali przede wszystkim tak, jaskrawy, dwukolorowy takie malowanie. To było wtedy bardzo modne, z tym, że to było właściwie przeznaczone dla aut drogich. Dwukolorowe malowania to tylko auta drogie, ponieważ dwukolorowe malowanie wymaga jakiegoś nakładu, wobec tego przeważnie tylko no, czasu, pracy i tak dalej, to tylko drogie auta, właściciele drogich aut mogli sobie na to pozwolić. Oni malowali małe, tanie auta na dwa kolory, co sprawiało, że ten kabriolet, bo oni przeważnie brali się za kabriolety, wyglądał jak jakieś drogie auto. Do tego jeszcze, jak na przykład auto było z dachem, to dodawali trzeci kolor, więc samochód miał trzy kolory. Dużo wkładali stawek aluminiowych. I to wszystko sprawiało wrażenie, że taki samochód wyglądał jakby był z innego świata niemalże, mimo że to poczciwy Austin 7, to ludzie chętnie te samochody właśnie u nich kupowali, czyli zmienioną wersję samochodu Austin, ale moce przerobowe były niewielkie.
Czyli mieli samochód luksusowy, ale dla ludu.
Tak, ale przynajmniej tak tuningowany, bo to dzisiaj tak się mówi,
tak,
prawda?
Oni się zajmowali tym tuningiem.
Wiadomo, że ich klientami byli ludzie młodzi, no bo starsi to raczej czymś takim się nie zajmowali.
Ale ta młodzież
była taka sama wtedy, jak i dzisiaj. Teraz byłem w Kielcach, reprezentowałem Muzeum Techniki na bardzo fajnym zresztą. Radomskie Klasyki zorganizowały taki zlot klasików, no i tam były też samochody tuningowane. Spojrzałem, jaki jest wiek ludzi, którzy są właścicielami tuningowanych samochodów. Mm-hmm. Jest przeważnie między 20 a 30. Niewielu jest panów tak między 30 a 40, a po 40 to nikogo nie zobaczy.
My z bratem Lanosa tuningowaliśmy.
Ale to też chyba wcześniej.
No tak.
No więc właśnie, bo...
Dekadę temu.
Co to oznacza? Jak ja sobie tak pochodziłem pomiędzy nimi, sobie pomyślałem, ludzie, wy wszyscy z tego wyrośniecie. No tak, to bo skoro teraz nie ma nikogo, kto po 40 by to nikogo... Na pewno są, tylko ja ich nie zauważyłem, ale większość to jednak ludzie młodzi.
No ale panie Jerzy, to w takim razie jak nie właśnie w tej młodości to robić?
A ja nie tuningowałem swojego malucha.
Nie?
Nie.
Nic pan tam nie dodawał? Nie próbował?
A, dodałem, tak.
A, widzi
dodałem,
pan, już pamiętam, jest pan tuningowcem.
Jedną rzecz dodałem, proszę pana, napisałem taki na boczek, bo z boczku taki napis miał, gdy dorosnę, zostanę Mercedesem.
No, a to było w książeczce, to taka była dla dzieci książeczka samochody i tam stał właśnie Mercedes, stała Warszawa i po środku maluszek nasz. I też tam był właśnie napis, że jak dorosnę, chcę być Mercedesem. Oby tak się nie stało.
Dobrze, wracamy do naszych Jaguarów, bo nie możemy tego powiedzieć.
Dążymy.
Czyli co, oni robią, ci dwaj panowie robią tylko właśnie ten tuning. Ale w 29 roku, to wszystko są jeszcze lata 20, mhm. Zdecydowali, że zrobią dla siebie samochód. I oni zrobili elegancki, dwumiejscowy taki roadster. Tutaj naprawdę zrobili go na tip-top. To był pięknie wyposażony samochód. Tutaj nie żałowali wszystkie swoje siły, umiejętności i to, co nabyli, to doświadczenie włożyli w ten samochód. I ten samochód wyglądał rewelacyjnie. Na przykład z tego, co się gdzieś tam doczytałem w angielskiej prasie, że tam było wnętrze zrobione z drewna jaworowego.
Mhm. Drogie drewno,
które musieli sprowadzać i to drewno, polerowane drewno jaworowe wyglądało imponująco. Naprawdę ten samochód nazywał się Standard Swallow, no bo tak jak powiedziałem, Swallow to była nazwa tego budynku i ten samochód wyglądał naprawdę imponująco. Co się stało? Okazało się, że ludzie byli zainteresowani, żeby od nich takie samochody kupować. No więc jeżeli mamy coś, co znosi złote jaja, no to dlaczego z tego nie wykorzystać, z tego nie skorzystać? I oni zdecydowali się, że będą robili te samochody, z tym, że nie zrobili ich dużo, bo tam około 150 sztuk, zresztą to są bardzo cenne dzisiaj samochody. I oni budowali te silniki z dosyć potężnym, samochody z dosyć potężnym silnikiem. One miały 70 koni mechanicznych, co było dużo, jak na tamte czasy. On nie był taki szybki, bo miał 125 km na godzinę. To już nie była znowu jakaś rewelacyjna prędkość, jak na przełom lat 20. i 30., ale rewelacyjny miał stosunek ceny do wyglądu. Dlatego, że oni go sprzedawali stosunkowo tanio, natomiast wygląd to, tak jak powiedziałem, to drewno jaworowe, tak. Pięknie rzeźbione, ozdobione, ten samochód, no wyglądał imponująco. Znajdował nabywców. To budowali albo wersje coupé, to były wersje dwuosobowe i dwudrzwiowe. Czasami czteroosobowe z niewielkimi siedzeniami z tyłu. Albo budowali, też zaczęli potem budować sedany. Jak wyglądał sedan ich? Ich sedan wyglądał troszeczkę jak Citroen C11 Avantime, ten pierwszy z przednim napędem, ale miał bardzo, bardzo długi przód. Buda, powiedzmy, taka sama, tylko ten przód strasznie długi. Piękna, tak jak powiedziałem, deska rozdzielcza, gdzie po stronie kierowcy był taki olbrzymi prędkościomierz. Anglicy jakoś lubią te duże prędkościomierze w mini. Lubią wiedzieć, ile jadą.
To wie pan, no to jest z tamtych starych czasów, gdzie czerwona flaga była.
Nie. To, ale pasażer miał zegar, to tak razie właśnie, budą wiedzieć, tak. Kiedy przyjadą.
No tak, to prawda. Na czas.
Tak. No te samochody nawet nieźle się sprzedały, ale doszło do jakiejś rozbieżności między dwoma panami i Walmsley odszedł, natomiast przyszli nowi udziałowcy. I wtedy zmieniono nazwę, ponieważ nie mogli już używać tej nazwy Swallow Site Company albo Swallow Coach Building Company. Wobec tego nazwali firmę, która funkcjonowała od 1934 roku, która nazywała się SS, czyli wykorzystali tę nazwę, te dwa słowa Swallow Site, SS Car Limited.
SS?
Tak. Pan zwrócił na to uwagę,
tak,
prawda?
Tak, SS. To chwilę tak, przed II wojną tak, światową, nie?
Bo to jest ważne. Zaraz do tego dojdziemy. To było przed II wojną światową. Samochody i taka to była marka po prostu. SS Cars Limited. Więc te samochody, co prawda sprzedawano też, bo zbudowano kilka modeli, które nazwano Jaguar, ale to nie była nazwa całej firmy, całego
tylko
samochodu,
modelów.
Tylko modelu, modeli poszczególnych. Był, ponieważ tamten model, gdzie panowie dwaj razem jeszcze robili, te co powiedziałem, 150 sztuk powstało, tamten się nazywał SS1. Wobec tego tutaj niewiele zmieniony ten model, nazwano SS100. Jego produkowano od 1935 roku i to był pierwszy na świecie samochód, który miał nazwę Jaguar, jako model po prostu Jaguar. I miał duży silnik, tak jak powiedziałem, podobny do tamtego, tylko nawet troszeczkę mocniejszy, bo tutaj tam było 2,5 litra, tutaj powiększyli, rozwiercili trochę cylindry i osiągnęli 100 koni mechanicznych, prędkość 150. To było dużo, to już naprawdę
to dużo. Tak, a wiemy, dlaczego nazwali akurat Jaguara Jaguarem? Przez tą moc właśnie między innymi? Przez prędkość?
Zaraz do tego dojdziemy, dobrze? Bo to jest...
Oddzielna opowieść.
Tak, Lyonsa pomysł. Mhm. I zaraz do tego dojdziemy. Silnik, tak jak powiedziałem, miał tam około 100 koni mechanicznych. Prędkość w 13,5 osiągał setkę, więc to był bardzo dobry wynik. To był bardzo dobry rezultat, no lepszy niż powiedzmy Fiaty 125P czy Polonezy nasze, które się, jak się pojawiły na rynku. Tam były 4 biegi, co stanowiło pewien ukłon w stronę Amerykanów. Już Amerykanie zaczęli produkować pierwsi samochody z 4 biegami i tutaj już coraz częściej na rynku europejskim pojawiały się samochody 4-biegowe, na początku jako modele sportowe, bo w użytkowych samochodach 4 biegi nie były powszechne w tym czasie, po prostu były to samochody 3-biegowe zazwyczaj.
Mhm, jasne.
Natomiast tutaj już były 4 biegi. Duże koła, 18 cali, to są takie koła, teraz się mówi, że koła urosły i 18, to też dzisiaj nawet.
Inaczej wyglądały te koła, prawda?
No ładnie wyglądały, te szprychy, piękne szprychy, no tak, to ma pan rację. Rzeczywiście ładnie wyglądał. Potem nawet jeszcze ten silnik powiększono, dlatego że on miał potem z 3,5 litra moc 125 koni mechanicznych i rozpędzał się do setki niewiele ponad 10 sekund, więc to był jeden z najbardziej zrywnych samochodów w tamtym czasie. Jak on wyglądał w ogóle? Niektórzy uznawali, bo warto o nim powiedzieć parę zdań, SS100, powtarzam proszę Państwa, SS100, który jako pierwszy miał nazwę Jaguar. Zresztą niektóre modele po raz pierwszy otrzymały tę figurkę kota.
Mhm.
Zresztą właśnie dlaczego kota? Dlatego, że Lyons, to jest jeden z tych dwóch panów, o którym powiedziałem na początku, William Lyons, on chciał, żeby samochód miał wrażenie, jakby rwał się do biegu. On powiedział dokładnie w ten sposób, że ta figurka musi być looking like a cat shot off a fence. Shot off a fence, czyli taki wystrzelony z klatki, jak kot wyrzucony z prosy, z klatki. I ten
który Jaguar, wystartował
tak,
z tej
wystartował. Kratki. I do tego się najbardziej nadawała figura, no kota to nie do końca, no bo samochód z kotem, tak, Jaguar dużo lepiej wygląda. Jaguar też jest kotem, ale zawsze to jest jednak Jaguar.
Ale z tym dużym kotem.
Z dużym kotem, tak jest. Kot wystrzelony z klatki, to tak miało być, tak miało właśnie wyglądać i właśnie ten samochód SS100, jego ostatnie modele miały tę figurkę, tak jak Rolls-Royce, prawda, miał swoją figurkę, różne modele tam miały swoje, różne z Pelikanem, przecież amerykańskie samochody jeździły. A tutaj mamy do czynienia właśnie z kotem wystrzelonym z klatki. Samochód jak wyglądał. Nadwozie było dwuosobowe, to był bardzo niski samochód. Przez prawie ponad, więcej niż połowę długości maski tam był silnik. Czyli kabina zajmowała mniej niż połowę długości. Silnik rzędowy, sześciocylindrowy, te 6 cylindrów musiały się zmieścić.
Ale
mimo wszystko, no dla mnie strasznie długi ten silnik. Nie wiem, czy to niecelowy trochę zabieg. Bardzo małe drzwiczki. I te małe drzwiczki takie charakterystyczne dla końca lat 20., początku lat 30. One były, górna ich krawędź była taka kołyska, to znaczy one były w dół troszeczkę
takie wyżłobienie było.
Takie wyżłobienie, tak. I przez to w środkowej elemencie drzwi były naprawdę niewielkie. Za to był dosyć szeroki próg tam. Progi były dość modne w latach 20., jeszcze w latach 30.
Ja mam swoją teorię na ten temat, ale proszę skończyć.
Progi wtedy, nawet resztki progów miał Volkswagen Garbus, który ma do dzisiaj. Nawet tym modelu, który został zbudowany jako Volkswagen Beetle, też tam coś, co imituje próg. Tak. Ale te progi były bardzo modne. Ale co z kolei, progi zabierały dużo miejsca, przez co robiła się bardzo wąska kabina. I tutaj w tym przypadku rzeczywiście kabina była dość wąska. Siedzenia były blisko siebie. Zresztą nie tylko siedzenia tu były blisko siebie, bo światła z przodu tego samochodu też były bardzo blisko siebie, były, ponieważ musiały dać miejsce ogromnym błotnikom. Te błotniki wtedy były modne.
No i one prowadziły całą wzdłuż
samochodu. Tak, one się przemijały w próg.
Właśnie w próg
i również skończyły się z drugiej strony błotnikiem. No tak wyglądały tamte samochody i to były takie charakterystyczne rzeczy.
To ja szybko powiem o tej swojej teorii takiej na temat tych szerokich progów, które były bardzo popularne. Kojarzy pan na pewno zdjęcia samochodów i zdjęcia właścicieli tych samochodów. I oni zawsze tą nogę tak trzymają na tym progu, nie?
Tak.
Ja mam teorię, że to było specjalnie pod zdjęcia robione właśnie na przyszłościowo, żeby można było sobie takie zdjęcie zrobić.
Niektórzy uważają, że progi były po to, żeby tam kuferek zamocować, bo samochody nie miały bagażników. W latach 20. były bardzo popularne jako bagażniki, nawet Rolls-Royce je w swoich modelach stawiał, że tam były takie kuferki, do których wkładano różne rzeczy. Z przodu tego samochodu była szyba, która...
Dzielona.
Nie, właśnie nie. Co ciekawe, ona nie była dzielona, ta szyba. To była jedna wspólna szyba dla obojga, ale tę szybę, jeżeli chciało się osiągnąć większą prędkość, należało położyć, ponieważ dawała zbyt duży opór. Poza tym groziła po prostu wyrwaniem ta szyba. Zatem przy prędkości powyżej 100 km na godzinę tę szybę kładziono. Ale wtedy zostawały takie dwie małe szybki. To były dzielone szybki. One były takie malutkie i były, bo bez szyby nie dałoby się jechać. Z tym, że to były takie malutkie szybki, wtedy je się stawiało, te małe, i samochód miał dużo mniejsze opory powietrza. To tak wyglądał mniej więcej ten samochód. I ten samochód produkowano właśnie do czasów wybuchu II wojny światowej. Także przed wojną były samochody, proszę państwa, marki SS. A po wojnie, bo w czasie wojny firma produkowała, wróciła do tych przyczepek, jakichś tam do motocykli naczepek i takich różnych rzeczy. Samochodów nie mogli produkować, bo nie wolno było po prostu w czasie wojny produkować. Natomiast po wojnie zrezygnowano, wiadomo, no musieli natychmiast zrezygnować z tej nazwy. No, tutaj
się wpakowali SS.
Powiedział tak jest, powiedział w ten sposób. W przeciwieństwie do SS, nazwa Jaguar ma charakter odróżniający i nie może być połączona ani pomylona z żadną podobną nazwą zagraniczną. Tą podobną nazwą zagraniczną, wiadomo, chodziło o SS, bo jednak SS w niektórych krajach ludzie nie wiedzą, co to jest. Amerykanów zapytać, to nie będą mieli pojęcia, ale Anglicy wiedzą. Anglicy wiedzą, dlatego że Anglicy jednak w II wojnie światowej...
Bo w Ameryce nie było SS.
No tak, nie, ale w Anglii też nie było. No, nie też
ale
nie było.
Bliżej do Europy, gdzie już zaraz przy sąsiadach to
dokładnie,
było SS,
bo Anglicy mieli dość znaczący udział w II wojnie światowej i tam sporo filmów, historii, dzieci się uczą i o SS wiedzą. A szczególnie, może teraz mniej, ale na pewno było to wiadome w latach 40. Na początku żaden samochód tak czy inaczej nie mógł być produkowany, dlatego że lata 45, 46, 47, ja już mówiłem o tym w Anglii, jak i w wielu krajach w Europie, lizano rany, trzeba to było wszystko do kupy zebrać. Anglia co prawda była w nieznacznym stopniu zniszczona, nie tak jak Francja, bo Anglia tylko mogła być zbombardowana, ale te bombardowania skupiły się na innych miejscowościach, na Coventry, na Londynie, Blackpool już nie do końca, więc, ale jednak trzeba było troszeczkę tutaj to wszystko zebrać do kupy. Były zakazy, nie wolno było robić szybkich samochodów. Benzyna, proszę państwa, benzyna, paliwo nie było. Na czym się przekonał Aston Martin, później problemy były. Benzyna tylko 72-oktanowa, nie można było mocniejszej benzyny.
No to do silników Astona Martina to nijak nie pasowało.
Nijak nie pasowało, więc o to chodzi. Te silniki, te samochody musiały mieć mały stopień sprężania, przez co miały gorsze osiągi. No tak to mniej więcej wyglądało. No ale jednak udało się wypuścić...
Ja tylko chcę powiedzieć, że to całkiem logiczne było przejście do nazwy Jaguar, skoro ostatnim tym modelem przed II wojną światową był właśnie Jaguar.
No i trudno o lepszą nazwę, w dodatku nie zarezerwowaną, tam opłacono w jakichś tych wszystkich procedurach. Nazwa była wolna, można było spokojnie wykorzystać, a poza tym kojarzyła się w jakiś tam sposób z tą starą, poprzednią marką.
A myśli pan, że gdyby nie było SS niemieckiego, to by do tej pory Jaguar, teraz
tak,
już nie
tak. To miałem powiedzieć, na taksówce teraz jak jechałem do państwa, to tak myślałem o tym, że muszę koniecznie powiedzieć, że proszę państwa, gdyby nie Hitler, nie mielibyśmy Jaguara dzisiaj w pewnym sensie. Wszyscy mówią, że gdyby nie Hitler, nie mielibyśmy Volkswagena. To prawda, ale możecie państwo zawsze komuś, kto tak wam powie, zripostować. Owszem, ale gdyby nie Hitler, nie byłoby też Jaguara. Bo Hitler dał nam SS, prawda, a Sturmstaffeten, czy jak ktoś tam nazywał, już nie pamiętam, Sztafetem chyba. A ta nazwa była na tyle obrzydliwa dla wszystkich, że słowo SS źle się kojarzyło i dzięki temu mamy samochód marki Jaguar. Dobrze, panie Krzysztofie.
A poza tym, co to za nazwa dla firmy motoryzacyjnej SS? Tak już oczywiście abstrahując od SS.
Tutaj bym polemizował, dlatego żebyśmy się przyzwyczaili. Panie Krzysztofie, byliśmy... A BMW?
No co BMW?
No co to za nazwa? BMW. A jednak już teraz mówi się BMWica, no, BMK, prawda? I z tym SS też. SSK by się była, by była jakaś coś takiego. To by brzmiało, ja wcale nie uważam. SS jako takie do sportowego samochodu brzmiałoby dobrze, bo S to się kojarzy z słowem sport, super, sport.
Tak, sport. Speed.
Tak, speed. Nie byłoby złe moim zdaniem, no ale Jaguar jest lepszy z całą pewnością.
Zdecydowanie.
Jaguar, zdecydowanie. Poza tym Jaguar.
Jeżdża SS. Nie.
Jaguar,
no nie.
Prawda? Bo ja powinienem mówić tak Jaguar.
Jest. Jaguarem. No i dobrze, no jest koniec II wojny światowej.
Anglicy mają ten swój samochód. Anglicy mają samochód już, który uznawany jest za naprawdę ładny, elegancki i pojawia się Jaguar XK120. Mhm. Tutaj taka rzecz, oznaczenie i 120 skąd siebie. Oni przez początkowo te Jaguary na numerację im dawali, chyba jako jedyna firma na świecie, bo nie znam innej, bo wszystkie firmy dawały albo od pojemności silnika, albo jakiś tam kolejny model i tak dalej. Natomiast oni dawali od prędkości w milach.
Mhm. Czyli do 120.
Tak, do 120 mil. 120 nawet pofatygowałem się, żeby to obliczyć, to jest 193 km na godzinę. Więc ten samochód z taką prędkością miał jeździć i rzeczywiście były wersje nawet, które jeździły szybciej. Jeżeli państwo poszukacie w jakichś źródłach internetowych, to się doczytacie na przykład, że ten samochód miał bardzo nowatorskie wtopienie błotników w karoserię, że nie miał już tych oddzielnych, to co mówiliśmy.
I progów, prawda? W ogóle nie miał.
Tak, to co mówiliśmy, panie Krzysztofie, że te błotniki dawniej były i tak dalej. Proszę państwa, to nie było wcale nowatorskie. Ten samochód był kapitalny, był naprawdę śliczny, mi się bardzo podobał, ale akurat nie mogę się zgodzić z tymi, a szczególnie takie bardzo znane nasze kompendium wiedzy, do którego wszyscy zaglądamy, tam jest napisane, że to było bardzo nowoczesne. Nie. No, błotniki wtopione w karoserię, proszę państwa, pojawiły się już przed II wojną światową w latach 30. Mało tego, my w Polsce zaprojektowaliśmy taki samochód, był to Lux Sport i to wcale nie samochód sportowy, tylko samochód o zacięciu, powiedzmy, jakimś tam może niewielkim sportowym.
No to musimy powiedzieć, Lux Sport to była limuzyna po
limuzyna,
prostu.
Limuzyna, tak jest, ekskluzywna limuzyna. Pewno mówiliśmy o niej, aż nie pamiętam, ale na pewno mówiliśmy. I już Lux Sport miał wtopione. Tatra, Volkswagen przecież. No to wszystko były samochody. Amerykanie Corda robili. Fordy już były. To wszystkie samochody już miały wtopione. I miały oddzielnych.
Sławetna Espaniola też przecież.
Oczywiście. Już to wszystko było połączone w jedną linię, więc tutaj nie było nic nowoczesnego. Ale miał piękny profil. No panie Krzysztofie, ten profil mi się bardzo podobał, chociaż był jeszcze samochód inny, który jeszcze bardziej mi się podobał. Mianowicie tutaj były tak, jak to wyglądało, jakbyśmy popatrzyli na tego Jaguara XK120, czyli de facto pierwszego Jaguara. On miał bardzo wysokie koła z przodu. Potem ta linia, bo błotniki mimo, że były wtopione, to jednak one miały swoją
oczywiście
linię. I ta linia długo, powoli schodziła, zniżała się do kabiny, pod kabiną była w najniższym punkcie i potem nagle wskakiwała do góry na nadkola tylne.
Tak.
Była to piękna sylwetka rasowa z samochodu sportowego. Te koła tylne to wyglądały troszeczkę jakby były wleczone wręcz, tak daleko.
I takie schowane były.
Schowane,
bardzo.
Tak, i daleko. Ten samochód miał niesamowity rozstaw osi. To sobie pozwoliłem obliczyć. Proszę państwa, stosunek rozstawu osi był 0,63. Co to znaczy? Podzielcie państwo w samochodach rozstaw osi przez długość pełną samochodu i wtedy będziemy mieli wiedzieli, jaki jest stosunek. Rozstaw osi jest dlatego ważny, że on decyduje o ilości miejsca w środku, bo tego się nie da przeskoczyć. Siedzenia muszą się zmieścić między osiami, a nie długość nie ma znaczenia. Możemy mieć samochód bardzo długi, jak będzie miał krótki rozstaw osi, to będzie ciasny w środku.
No chyba, że będziemy w rządku siedzieć.
No tak, nie ma zmiłuj w tym przypadku, musi, to jest ważne. I tak jak ja sobie kiedyś obliczałem, jak te samochody mają, no w tej chwili najwyższe rozstawy osi mają samochody, powiedzmy Toyota Yaris ma bardzo korzystny i Kia Venga ma bardzo korzystny rozstaw osi, natomiast wszystkie samochody w tej chwili już mają powyżej 0,6. Yaris, Venga mają 0,65. Średnio jest tak mniej więcej 0,62-0,64. Mhm. Fiat 125P miał 0,59, czyli poniżej starsze samochody, im starsze, tym miały gorszy ten rozstaw osi, to było 0,5 ileś tam. Natomiast w tym przypadku mamy 0,63. To jest stosunek rozstawu osi, który nie odbiega od dzisiejszych samochodów. Zatem ten samochód naprawdę był kapitalnie zrobiony i rzeczywiście miał piękną, ładną sylwetkę z daleko rozsuniętymi kołami. Na początku zbudowano 240 egzemplarzy, z czego one wszystkie były robione z wstawkami aluminiowymi. No jakoś lubili te wstawki aluminiowe i okazało się, że ten samochód cieszył się ogromnym zainteresowaniem. On został wystawiony na targach w Londynie i on zdominował te targi.
Pierwsze targi po II wojnie światowej, to też trzeba powiedzieć, że to było bardzo ważne.
Dobrze, że pan wspomniał, tak. I zdominował te targi. Tam nic, o niczym innym nie mówiono. Wobec tego zdecydowano, że ten samochód będzie produkowany w większej liczbie. W końcu zbudowano ich w sumie 12 tysięcy, proszę państwa. To jak na takie auto sportowe, to nie jest mało, to jest nawet bardzo dużo.
I po II wojnie światowej.
I po II wojnie światowej, tak, to dopiero ruszało wszystko. Był to de facto najszybszy samochód seryjny, osobowy na świecie w tym momencie. Bo sportowe były szybsze, ale taki dostępny jako seryjny samochód.
To określone Jaguar, dla każdego.
Tak, Jaguar XK120, który potrafił jeździć z prędkością 200 km na godzinę, był w tym czasie najszybszym samochodem. Dlatego zdecydował się na niego na przykład Clark Gable. To był samochód, który kupił, zresztą to była ogromna reklama dla Jaguara, nie oszukujmy się. Clark Gable kupił ten samochód, drugą reklamę złapał wtedy, kiedy wygrał wyścig Le Mans 24-godzinny w 1951, to znaczy to była troszeczkę zmodernizowana jego wersja, tak zwany S-Type, który miał troszeczkę większy silnik, tam były 3,5 litra, chociaż na czterech cylindrach też duże cylindry
musiały być porządne.
Tak, i on już miał 220 koni, on nawet jeździł z prędkością 270 km na godzinę, ale to już jest sportowy, proszę państwa. Natomiast jeśli chodzi o użytkowy, jeżeli państwa ktoś byście dyskutowali, to możecie się pochwalić, że Jaguar był pierwszym samochodem, który doszedł do 200 km na godzinę jako seryjny użytkowy samochód i swego czasu był najszybszym samochodem na świecie w tym aspekcie. Większość samochodów tych Jaguarów budowane były jako nadwozia zamknięte, 1/3 to były nadwozia otwarte. Co zrobiła firma? Firma poszła za ciosem. Zdążymy jeszcze, jeszcze opowiem.
Zdążymy. Najwyżej zrobimy mniej co do innych samochodów.
Dobrze. Firma poszła za ciosem, zbudowała model 140. To już wiadomo, co to oznaczało, tak. 140.
140 mil na godzinę.
Tak jest, 140 mil na godzinę, rok 54. I co tutaj zrobiła firma? Firma zdecydowała się, że ten następca będzie tak samo pod każdym względem miał te zalety tamtego Jaguara, ale będzie bardziej użytkowy. To znaczy, tutaj do modeli Cabrio dodawano lekki dach, taki płócienny. Miał dużo większą przestrzeń na nogi, na miejsce, nawet dla wysokich, bo przesunięto silnik o 3 cale do przodu. Miał z tyłu takie 2 malutkie miejsca. To już to się zdarzało w starych samochodach, nawet przedwojennych i dość popularne było w powojennych. Porsche, zwróćcie państwo uwagę, prawda, te samochody sportowe. Z reguły, jak mają miejsce z tyłu, to takie malutkie. Tam ledwo.
A to takie było taka klapa odchylana też?
Nie, to dla teściowej. Ford A takie zaśmiały. To było miejsce dla teściowej. Nie. Tutaj się normalnie wchodziło od...
Albo dla szwagra.
Tak. Miał już amortyzatory teleskopowe, a nie ramieniowe. W ogóle był wyżej zawieszony. Chodziło o to, żeby nie musiał jeździć tylko po tych gładkich takich drogach, ale mógł też wjechać czasami na drogę gruntową. Z tyłu na pokrywie bagażnika miał taką dużą czerwoną tarczę nalepioną i tam było napisane zwycięzca Le Mans 1951. No jednak firma musiała się tym pochwalić, bo był to powód do dumy. No i co jeszcze? On miał, otrzymał, co dla państwa może być dziwne w tej chwili, że coś takiego, ja o tym wspominam, on otrzymał kierunkowskazy elektryczne, które były włączane na desce rozdzielczej i to była w pewnym sensie wtedy nowość jeszcze. Co ciekawe, że właściciele tych 120, czyli poprzedniej wersji, nagminnie montowali sobie swoje, bo chcieli, bo to była taka charakterystyczna, wyróżniająca się cecha tych samochodów, więc montowali w tych 120 swoje kierunkowskazy, żeby też upodobnić się do 140 tych budowanych od 54 roku. Przez 3 lata zbudowano, nie potrafię powiedzieć, nie wiem ile tych egzemplarzy zbudowano, w każdym razie przez 3 lata je produkowano, kosztowały je 12 tysięcy funtów, czyli już nie było znowu takiej świetnej relacji cena do jakości, już Jaguar zaczynał być drogi, Jaguar zaczynał się cenić. Już zaczynało się robić, no i potem wchodziły już... No,
ale to jest też to, co mówiliśmy, że po II wojnie światowej Brytyjczycy dość szybko doszli do wniosku, że oni nie będą robić samochodów dokładnie. Dla ludu, tak zwanego.
To ma związek,
tak,
jasne.
Tylko właśnie takie ekskluzywne pojazdy.
Że oni
pojazdy.
Nie namieszają w rynku tych samochodów tanich, bo tu już sprawę mają Francuzi, Niemcy, Włosi. Oni się w to nie będą babrać. Oni, to są panowie z klasą i u nich jeżdżą samochodami z klasą. I oni woleli wejść w tę rękę, w tę sferę rynku wyższej półki. Tutaj ten silnik, może parę zdań jeszcze o silniku, dlatego że silnik był 190 koni, dosyć mocny, prawda? No, bardzo mocny.
Bardzo nawet. Mocny.
Ale co ciekawe, miał dość wcześnie moment obrotowy, 285 Nm, dużo, 285 Nm, przy obrotach 2500. Jak państwo wiecie, moment obrotowy jest bardzo ważny. Ja to się śmieję, że wszyscy tak patrzą i czasami ktoś rozmawia, ile ma koni.
Ile przyspieszenie, jakie przyspieszenie.
A przyspieszenie nie jest zależne od koni, od mocy, jest zależne od momentu obrotowego.
Właśnie.
I teraz, jeżeli ten moment obrotowy jest uzyskiwany dość wcześnie, wtedy jest niezły przyspieszenie. I tutaj rzeczywiście po raz pierwszy samochody zeszły, seryjnie produkowane, te masowe, zeszły do wartości poniżej 10 sekund do setki. Tutaj Jaguar uzyskał 9,3 do setki, seryjny egzemplarz. No to, to jest lepiej niż średnio dzisiejsze samochody, myślę.
No tak.
No, no tak. Te takie kompaktowe to mają tam 10,5 do setki, 10, 12.
No też 11, zależy jaki silnik tam się...
Tak, ale ja mówię takie uśrednione wartości.
No, wie pan, ostatnio, jest... znaczy ostatnio, ze dwa lata temu jeździłem Hondą Civic, litrowy silnik na turbinie i sprężarce, 120 koni z tego wyciągnięte, także...
No ja mam też, ja mam litr 20 i też 120 koni, ma 9,8 do setki.
No tak.
Ale nigdy tego nie próbowałem, zresztą ja...
Po co?
Uważam, no więc o to chodzi... Nigdy nie imponowało mi ruszanie z piskiem opon. Znaczy wyprzedzanie, znaczy przyspieszenie jest potrzebne, proszę państwa, przy wyprzedzaniu. Jeżeli jadę przed tirem, ten tir ma 90 na liczniku, ja go muszę wyprzedzić, jest jednopasmowa droga, to ja muszę z tych 90 na 130 szybko skoczyć. Po to jest potrzebny dobry moment obrotowy i szybkie skoczenie na trzecim biegu, powiedzmy, z 90 do 130.
Czyli tak zwana elastyka silnika.
Tak, to jest ważne, bo to jest życie, to jest bezpieczeństwo po prostu i to jest najważniejsze.
Tak.
No i kończymy, wracamy do tamtego naszego modelu. Tam były jeszcze 4 biegi. Ale już w opcji można było kupić 5, czyli patrzmy, jak to szybko idzie, prawda? Najpierw zawsze 3, potem tylko sportowe 4, potem nagle 4 już te normalne samochody i skakuje w opcji 5 biegów.
Gdzie tak Anglicy jeździli, że potrzebowali tego 5. biegu? Jak to kiedyś śpiewał jeden z naszych piosenkarzy, bodaj, że budki suflera. To jak w drodze 5. bieg, taki przydatny. Żeby łatwo się jechało przecież tamtych dróg, to do czego ten 5. bieg był?
No nie, no oni budowali już wtedy. Autostrady budowali Anglicy. W latach 50 już się pojawiały autostrady. No. Już chodziły. Anglicy zaczynali dużo, zbudowali w tamtym czasie.
Dochodzili do tego, że infrastruktura potrzebna jest.
Tak, ale co ciekawe, tutaj jeszcze mamy do czynienia, bo niewielka co prawda seria Jaguarów XK140 została puszczona z silnikami ze skrzynią biegów automatyczną.
No tak, bo
to jest ciekawe.
Bo
to
już w Stanach Zjednoczonych przecież.
Właśnie, bo to był ukłon w stronę Stanów Zjednoczonych. Angielskie firmy, ja zaraz powiem, to w następnym odcinku to powiem, bo to przy Aston Martinie będziemy za tydzień mówili o Aston Martinie, to powiem, dlaczego tutaj Anglicy kłaniali się w stronę Amerykanów, ale to będzie jeszcze czas na to. Natomiast teraz powiem, więc ten automat był pierwszym na świecie sportowym seryjnie produkowanym automatem, natomiast w manualu one miały skrzynię MOS, znana skrzynia ze biegów. I podobno, ja tego nie wiem, nie słyszałem, ale tak jak inni opowiadają, silnik pięknie brzmiał, ta skrzynia była słyszalna w czasie, jak samochód jechał. I to dawało taki piękny silnik. Ja zawsze zachwycam się silnikiem Fiata 125P, dźwiękiem silnika. Naprawdę był fajny, naprawdę. Ten oryginalny, nie te polonezy późniejsze, bo one już miały inny dźwięk.
Obudowa też dawała radę.
Ale co ciekawe, już powstało troszeczkę mniej samochodów. Tamtych powstało Jaguar XK120, tych powstało 12 tysięcy, a tych 140 powstało 9 tysięcy. Dlaczego? Jeden, jedyny powód jest. Otóż przybyła Jaguarowi konkurencja pod postacią DB2, Astana Martina.
I się zaczęło,
tak.
No dobrze, to drodzy państwo, w poprzednim odcinku mieliśmy ulubiony samochód i markę pana Jerzego, to podkreślamy, Rolls-Royce, a za tydzień usłyszą ulubioną markę drugiego z tych panów, których słyszycie, czyli moją, Aston Martin. I tutaj już pan Jerzy nieraz mówił teorię, że ja się wychowałem na Jamesie Bondzie, tak. Dlatego jest to moja ulubiona marka.
I nadal to potwierdzasz, ale tego nie zmieniłem.
Ale wcale nie DB2.
No nie DB2, DB5 podejrzewam. No,
podejrzewam, że tak, ta szóstka też całkiem nieźle nawiązywała do tej piątki trochę. Nawet i później jeszcze przecież DBS tak zwany był. No ale to w następnym odcinku, w tym kończymy. Jaguar skończył, jak mówiliśmy na początku tego odcinka, w rękach indyjskich, hindusów. Tata Motors, coś tam się produkuje, szczerze mówiąc. Dawno nie widziałem jakiegoś nowego Jaguara takiego.
Urwał mi się film na tych angielskich Jaguarach, jakoś tak nie śledzę teraz, co się dzieje, prawda? Z Jaguarem w tej chwili. Przestało mnie to trochę interesować.
Ale niewątpliwie w Wielkiej Brytanii szybkie, luksusowe limuzyny, chociaż na początku robili na platformie samochodu dla ludu, tak jak powiedzieliśmy później. Oczywiście to się zmieniło. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Bardzo dziękuję, panie Jerzy.
Dziękuję.
Krzysztof Woźniak, kłaniamy się nisko. W przyszłym tygodniu, tak jak mówiliśmy, Aston Martin.